Tymczasem w moim studiu z wielką przyjemnością witam Iwona Wierzbicka, dietetyk kliniczny, trener osobisty.
Dzień dobry.
Doktor Janusz Stasiak, dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, witam przyjaciół.
Gastroenterolog.
Tak jest, pięknie powiedziane.
Ćwiczę
wyuczone od
ponad
kilku
roku.
Lat, tak jest.
Otóż proszę Państwa, nadszedł czas narodowego grillowania. Sieci handlowe, jak Państwo wiedzą, prześcigają się w serwowaniu gotowych do smażenia karczków, żeberek czy też tak zwanych kiełbasek. Ale czy ktoś czyta, jaki jest skład tych dań? Zamiast oczywistej odpowiedzi, my proponujemy najzdrowsze i najsmaczniejsze rozwiązanie. Grill po staropolsku. Do tego jeszcze bez zimnego piwa. Dlaczego? O tym powiedzą goście naszego programu. Nadmienię też przyjemnością, że obiecała swoją obecność pani Małgorzata Jankowska, która od pewnego czasu w Opolu zajmuje się właśnie zdrową żywnością pozyskiwaną od małych wiejskich producentów, którzy stosują takie tradycyjne metody jak pół wieku temu przy małym gospodarstwie rolnym albo przy domu. Tymczasem zaczniemy od podstawowego pytania. Pani Iwona Wierzbicka, dietetyk kliniczny. Czy pani Iwona, gdy spotyka kogoś, to przychodzi zadbać o swą linię albo zrzucić oponkę? Pani pyta, jak spędza czas, co do wora pod tytułem brzuch wrzuca podczas właśnie grylowania?
No przede wszystkim zadaję pytanie o to, w jaki sposób ta osoba się odżywia. Natomiast często rzeczywiście jest tak, że osoba, która udziela mi odpowiedzi, mówi na temat, że jak się odżywia od poniedziałku do piątku, przemilczając soboty i niedzielę jako zupełnie taki element zupełnie oddzielny od diety. Tak?
Czyli moja teza programu jest trafiona.
Słuszna zupełnie.
No słuszna, tak bo jest. To jest ważne, dlatego że my w zimie zwykle, jak pytam o dietę, no to ktoś mówi, a to nie sprzyja, bo jest zimno, ja się muszę najeść, to musi dość być treściwe i tak dalej. Natomiast mówią, że lato sprzyja odchudzaniu, ponieważ w lecie mamy więcej warzyw, więcej owoców. Przychodzi lato, no i okazuje się, że zamiast tych warzyw i owoców, to mamy sobotnio-niedzielne grillowanie i wtedy oprócz tego, że jest jeszcze mięso, to pojawiają się różnego rodzaju trunki i dodatki do tego mięsa. No i oczywiście mamy tendencję do tego, żeby wybierać sobie produkty, które dostępne są w markecie, tak zwane gotowce, o których tutaj Krzysztof powiedziałeś. I nie zwracamy zupełnie uwagi na skład tego. My często myślimy, że jeżeli jest coś przygotowane do grillowania, to faktycznie tak to jest.
No to jest zapeklowane, gotowe, nie trzeba się paprać. Pewnie będzie bardziej kruche, miękkie, soczyste, bo tam już w tej zalewie tak ładnie się tapla, zapakowane hermetycznie.
Jak będzie tam ze 100 lub 200 różnych związków,
no,
to,
tak,
to będzie
często
pięknie to przegryzione już przez
tak, bardzo
kwasy
często
solne,
też jest to
saletry, azotany, azotyny. Tak jest pięknie.
Kwasy ortofosforowe.
Jeszcze leżało parę lat w zapasach Unii Europejskiej, w zamrażarniach.
Chodzi. Prawdopodobnie takie mięso, które jest zapeklowane, ono jest mięsem już nieświeżym. Bardzo łatwo jest zapakować byle jakie mięso, nieświeże, stare, jakieś przeterminowane w przyprawy, w worek foliowy. Ludzie to sobie zrobią na grillu i niczego
nie poczują.
Nie poczują.
Ale zaraz, czekajcie. Tutaj zwrócę się do pana doktora. Od strony mikrobiologicznej takie mięso jest absolutnie zdrowe, bo na przykład tutaj pan doktor wspomina, że no rzeczywiście są takie zapasy natowskie, mówię o armii, które po pewnym czasie są wycofywane z tych magazynów dla armii. To jest oczywiście pełnowartościowe mięso, mrożone tam chyba 5 lat, jeśli mniej więcej się orientuję, i później można za niewielkie pieniądze, w hurtowych oczywiście ilościach, to kupić. Pewnie firmy to kupują. No bo co?
No tak, ale słuchajcie, kochani, Unia Europejska oprócz tego ma swoje zapasy rynkowe, tak zwane,
na
stabilizacji cen, nie tylko armijne, bo armijne to nie są duże zapasy, powiedzmy sobie, ale ten zapas rynkowy, równowagi rynkowej, tak jak nasza agencja żywnościowa, także to są olbrzymie zapasy i tak. Kiedyś była afera, 10 lat temu afera w Europie, że wyciągnięto mięso sprzed 12 lat, mrożone przez 12 lat. Sprzedano na rynek, poszło ono do przemiału oczywiście w takich produktach, jakich mówi Iwona. My, to co nam przyprawią, azotynami, azotanami, różnymi dokładaczami smaków pięknych, kazeiną,
glutaminianem,
no tak, piątym smakiem naszym, to już zaburzy nam mózg po prostu, nie będziemy wiedzieć co. To nie jest tak szczerze, ja tego nie kupuję z prostej przyczyny. Tu wygodnictwo jest niebezpieczne, bo tak naprawdę wiele rąk to musiało, wiele maszyn to zobaczyło. Rozmrożenie, proces samego rozmrożenia, jeśli to przyszło, bo najczęściej przychodzi to z tańszego mięsa, czyli z zapasów, nie ma co ukrywać, czy z hurtowego, przetrzymywanego mięsa. Rozmrożenie, przygotowanie, poleży to w magazynie, w hurtownianym, poleży to także w, no oczywiście...
W przetwórni musi być to.
Tak, no i w supermarkecie poleży i my kupujemy to i cały czas pięknie wygląda. To jest najdziwniejsze. Ile Yersini zawiera, ile produktów związanych z pracą bakterii, no my nie wiemy, bo one mogły zginąć w procesie zamrożenia, ale ich wegetatywne formy przeżywają. Ja, Iwona tu wspomniała o najważniejszej rzeczy, o zagrożeniu takimi produktami. One są utajnione, dlatego że te czynniki wegetatywne, o czym, czyli bakterie, które przetrwały w swojej wegetatywnej formie, czyli nieaktywne, one się rozwijają dopiero później, w naszym ustroju. Z tego sobie...
Czyli przepraszam bardzo, żeby dobrze zrozumieć, te bakterie w postaci, tak nazwijmy, umownie zamrożonej, one są w tym mięsie. Jeżeli byśmy w tym momencie taki towar prosto z zamrażarki w jakimś hipermarkecie wzięli do badania mikrobiologicznego, będzie wszystko ok, tam nie będzie
tam chorobotwórczych, 3 doby nic nie wyrośnie.
Chorobotwórczych szczepów nie będzie, natomiast gdy zjemy to, to w tym momencie rozumiem, że flora i fauna naszego przewodu pokarmowego jakby uruchamiają te
tak
wszystkie
jest.
Zamrożone do
ciepło,
tej pory.
Ciepło, specjalne warunki, dobre stosunki pH, czyli kwasowości w naszym brzuszku. Cudownie jest, oczywiście. Uruchamia mechanizm wzrostu tych bakterii. Nie dość tego, to jest opóźniaczem.
Czyli ja rozumiem, że ludzki organizm jest wspaniałą nam narżarką tego typu drobnoustroje.
Tak, i co najważniejsze, detektywistycznie, nie do udowodnienia sprawa, bo to jest największe zagrożenie. Iwona wspomniała o rzeczy, która jest najważniejsza. Za 7 dni do mnie trafiają z bólami brzucha, z odczynem trzustkowym.
Czyli
za
nie, 10 dni. Nie na drugi dzień, gdy zjemy naprawdę
nie,
coś
nie właśnie, że nie na drugi dzień. Zresztą ja muszę pytać tych ludzi, dlaczego przez 7-10 dni gdzieś pobolewania, nudności, zdarza się często, że wymioty, że kolki jelitowe, biegunka rzadziej.
Ale to tak się szwenda po organizmie, takie złe
samopoczucie. Tak 7 do 10 dni ładnie się pełza, szwenda, pełza tak, sobie. Pełza właśnie. I za 10 dni przychodzi człowiek, bo już nie może sobie z tym dać rady. I jest odczyn trzustkowy. Wysoka amylaza, wysokie lipazy. Jest odczyn zapalenia trzustki, podrażnienia trzustki. Jest odczyn zapalenia żołądka z podrażnieniem trzustki. Niekoniecznie w badaniach laboratoryjnych wszystko wyjdzie, ale klinicznie to pięknie wygląda. Wywiad do tyłu. Jak pytam go wczoraj, przedwczoraj, no nic, pracowałem.
To co zawsze. No
piątek,
co
sobota
zawsze.
Z reguły zgłaszają się właśnie po 5-7 dniach od grillowania, od takiego grillowania i kurcze pieczone, facet dopiero sobie przypominamy. Kurcze pieczone, doktorze, 36 godzin trzymałem kupiony karczek w supermarkecie, w lodówce. Czekał na, tak pięknie wyglądał, czekał na grillowanie.
W promocji, w środę.
Tak jest.
Trzeba było wziąć w środę, bo w sobotę już by nie było.
Więc już zaczynamy. Mówi, tak, po grillowaniu jeszcze było jako tako. Ja mówię, czy jeszcze coś do tego było? Nie, no bo to było w południe, bo była cała rodzina, to była jakaś uroczystość, więc żadnego
a tam... A tam nie było, panie doktorze, ten odgłos o to...
No właśnie, pytałem cię o to, ale tym razem ominęło mnie to szczęście, żeby dodatek specjalny dostać. Nie było. Był po prostu obiad grillowy dla całej rodziny, która zjechała się. Wystarczyło. I kilka osób z tego ma.
Tymczasem, czego tak nie wiem na co dzień, o tym Iwona Wierzbicka, dietetyk kliniczny.
No z jednej strony mówimy o tym zagrożeniu bakteriologicznym, natomiast też wiele osób sobie nie zdaje sprawy z tego, że grillowanie w ogóle nie jest zdrowe, bo w trakcie obróbki mięsa, w szczególności czerwonego mięsa, dochodzi do tak zwanej reakcji Maillarda. W trakcie tej reakcji zaczynają wytwarzać nam się takie toksyczne substancje, w skrócie HCAWWA, czyli wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i heterocykliczne aminy aromatyczne, czyli słowo aromatyczne jest słowem klucz, mówi się, że nowotwór...
Sześciowęglowe, takie piękne.
Nowotwór pachnie grillem, właśnie ta końcówka aromatyczna. Czyli wszystko, co pięknie pachnie, jednocześnie jest najprawdopodobniej rakotwórcze. I w takim kawałku mięsa obrobionego na grillu, a w szczególności to ma znaczenie, kiedy położymy sobie taki na żywy ogień, czy tą kiełbaskę położymy nad ogniem, czy to mięso na żywym, takie skwierczące, jeszcze niektórzy jedzą takie zwęglone, czarne, to w takim kawałku mięsa będziemy mieli więcej substancji toksycznych, takich substancji smolistych, jak w wypaleniu całego kartonu papierosów. No i wiele osób z nas powie, oczywiście palenie papierosów jest niezdrowe, natomiast co do grilla, to wszyscy się zachwycają, że to takie zdrowe, że przygotowujemy sobie bez tłuszczu, ale nie bierzemy pod uwagę, że sama ta obróbka termiczna na takim żywym ogniu powoduje wytwarzanie tych substancji. Kolejna rzecz, że jeżeli kupujemy już gotowy, paczkowany produkt, który jest marynowany, on jest marynowany w oleju, najczęściej w oleju roślinnym.
No tam jest, myślę, że tak, jest chyba saletra, czyli azotan sodowy.
Azotan sodowy, no, pewnie jest świetnie, bo to musi być, dlatego że to daje ładną barwę mięsa.
No oczywiście,
to konserwuje
ona jest
barwę mięsa,
śliczna,
cudownie,
różowa.
Ślicznie, różowo, czerwą.
Nie żałują soli, która jest tania, a jest doskonałym konserwantem zdanym od tysiącleci.
Glutaminian
sodowy, razie, żeby to pysznie smakowało.
Na razie chciałabym się skupić właśnie na tym, co się dzieje pod wpływem w ogóle samego grillowania, tak? Bo te substancje,
skupiajmy
te dodatki,
się.
Oczywiście one są bardzo toksyczne i one są zawsze dla nas niedobre. Czy my kupujemy paczkowaną kiełbasę, czy kupujemy taką w markecie, w promocji, tak jak powiedziałeś, jakiekolwiek przetwory, to jest szkodliwe. Natomiast kiedy położymy na grillu i nam się wydaje, że to grillowanie jest takie zdrowe, szczerze mówiąc, lepiej jest przygotować sobie mięso w domu, na parze, na patelni takiej grillowej, gdzie my tak aż bardzo po prostu nie sfajwczamy tego. Natomiast to, co jest bardzo jeszcze szkodliwe, to jest ten tłuszcz roślinny, ponieważ tłuszcz roślinny zawiera kwasy omega-3, omega-6.
Przepraszam, że tak wejdę w słowo. Skąd ten tłuszcz roślinny bierze się w tej paczce?
Marynata.
W marynacie powinien być tłuszcz roślinny, no i oczywiście przyprawy marynatowe.
No tam albo listek jest bokowy.
No nie, listka to tam, tych ziółek to tam
Słuchajcie, nie, tam są dwa modele. Ja zauważyłem, że są dwa takie główne nurty. Jeden to jest taki ziołowo coś tam czosnkowy, a drugi to jest na ostro. Więc ten na ostro, gdzie dano więcej ostrej papryki, chili, to tam każdego diabła zabije. I nawet jakby
ten
to było pół świeże,
zabije,
to zabije wszystko.
Wszelki instynkt samozachowawczy u człowieka. Czyli on absolutnie już nie czuje, co on spożywa,
no bo
pali
po prostu więzor, pali i koniec. Natomiast ten drugi nurt to jest właśnie ziołowo-czosnkowy. I tam jest prawdopodobnie jakieś coś podobnego do czosnku. Czasami właśnie widać listek bobkowy, czasami jakieś tam ziele angielskie. I to ma taki niby ziołowy smak. Nie wiem, mówię niby,
bo
nie próbowałem.
To są te marynaty, bo marynata staropolska, no to kochani, wiecie dobrze, jak ją się robi.
No nie wiemy, panie doktorze.
Trzeba zagotować wodę, dołożyć liść laurowy, ziele angielskie, dobrze pieprz w ziarnie, do tego dołożyć. Dolewamy najlepiej własny ocet, a jeszcze jakby był miodowo-jabłkowy, to byłoby najśliczniej. W odpowiedniej proporcji na litr wody około. Ja dodaję nawet do 30-60 ml takiego octu wytwarzanego przez mojego pacjenta, przyznaję się. Dostaję ten ocet jabłkowo-miodowy w darze za usługi medyczne, wymieniamy się.
Proszę
barterowo. Cudownie.
Też jestem w posiadaniu takiego.
Dokładam troszeczkę miodu.
Handel
faktycznie, bo sól i miód, bo cukru też powinno być. Marynata powinna zawierać troszkę cukru i troszkę więcej soli. Sól to proporcjonalnie od własnych, od nadciśnienia, od układu krążenia, od wieku, jednak raz mniej, raz troszkę więcej. I taka marynata zagotowana po ostudzeniu dopiero powinna zamarynować mięso, które nam posłuży do grillowania
właśnie,
takiego naturalnego.
Właśnie, ale to, co Janusz powiedziałeś, nie wymieniałeś słowa olej. I jak nie marynuje mięso, jak marynuje dziczyznę na przykład, żeby ona była bardziej krucha, przygotowuje w podobny sposób marynatę. Ja używam octu jabłkowego, naturalnej fermentacji, bo ten ocet to są żywe kultury bakterii, które przegryzają to mięso. Ono staje się takie bardziej kruche. Do tego te przyprawy, jeszcze dodaję jałowca. I to jest prawdziwa
także
marynata staropolska. Natomiast te marynaty, które są w sklepach, one są w tłuszczu. Zwróćmy uwagę, że jak wyciągamy to mięso, to ono ocieka z oleju roślinnego.
A to nie trzeba zwracać uwagę specjalnie, to wystarczy wziąć opis. Ja sobie przyniosłem tu opis właśnie takiego produktu.
Ale to masz akurat kabanosa, nie masz tutaj żadnych specjałów grillowych.
Ale to jest towar premium, droga pani, jak ja tu wam przeczytam, to zobaczycie, co w tym mięsie jest.
Nie nadaje się na grilla kabanosik, ale...
No nie, no,
ale...
no. prostu mam rekwizyty, mówiłem,
no tak,
nimi się posłużę.
Ale tutaj masz kabanosy, wiadomo, tak, że te kabanosy to substancji A jest bardzo dużo, natomiast tutaj skupmy się na razie na tym grillowaniu, tak? Jeżeli tak, to ma być grillowanie po staropolsku,
no
to tak jak Janusz opowiedział.
Co z tą oliwą, czy z olejem roślinnym?
No i jeżeli ten olej my podgrzejemy na wysokiej temperaturze, jeżeli jeszcze na ogień go damy, no to jeszcze jest gorzej. Tłuszcze omega-3 i omega-6 są wysoce niestabilne termiczne. W ogóle nie powinniśmy na nich smażyć. To nie jest prawdą, że olej słonecznikowy, czy jakiś tam rzepakowy, czy inne nadają się do smażenia. Nie nadają się. Ewentualnie, jeżeli jeszcze już, to oliwa, ale ona wytrzyma na patelni, ale ona nie wytrzyma na grillu. To jest za wysoka temperatura. Na żywym ogniu. Tam dochodzi do zdymienia tego oleju i w tym momencie tworzą się substancje rakotwórcze. W związku z tym my mamy substancje rakotwórcze z mięsa, które obrabiamy termicznie, które zawsze przy każdym mięsie powstaną i jeszcze z tego oleju i jeszcze nie wiemy, co się wydarzy, kiedy te substancje chemiczne, które są dodane do mięsa, jeszcze podgrzejemy, bo my wiemy,
konserwanty
że one
mięsne,
zmieniają
tak,
się również, tak samo
rzeczywiście,
jak
reaktywne są,
no,
bardzo.
Są pewne jakieś aminy tam w tym mięsie, które pochodzą również z dodatków, czy z tego, że to było zamarynowane i aminy pod wpływem obróbki termicznej również zmieniają się w inne. Stąd, tak jak Janusz powiedział, że przychodzą pacjenci po pewnym czasie, mają pewne reakcje. Oni mogą reagować po pierwsze na te bakterie, które tam są i mogą mieć
o tym mięsie
reakcje
głęboko kiedyś tam mrożone, tak, które trafiło do obróbki.
I oni nie są zdolni, żeby tego strawić, żeby sobie poradzić z tymi bakteriami, bo mają nie do końca mocne soki żołądkowe, niesprawny układ immunologiczny. Kolejna rzecz, że zaczynają im szkodzić aminy, które uległy przekształceniu, na przykład nitrozaminy mogą się tworzyć, również rakotwórcze.
Z najpiękniejszych rakotwórczych.
Czy na przykład, mówimy skoro saletra, to azotany, wazotyny.
Tak jest.
Tak, i one się w nitrozaminy także również tam mogą zamienić, niektóre substancje.
Saletra
i
też przechodzi w nitrozaminy.
Aminy często wywołują reakcje alergiczne, więc może się okazać, że kilka dni grillowania nagle nasz organizm dziwnie się zaczyna zachowywać, bo on ma reakcję alergiczną na te substancje, które się wytworzyły pod wpływem wysokiej temperatury. No i w konsekwencji, oczywiście po takim sezonie grillowania, może się okazać, że na jesień mamy jakiś nowotwór, który powstał właśnie pod wpływem dostarczenia ogromnej ilości substancji toksycznych z tego tłuszczu roślinnego i z tych reakcji Maillarda, które następują na żywym ogniu. I teraz pewnie słuchacze się zastanawiają, okej, to w takim razie, jeżeli używam tacki aluminiowej, czy jest lepiej? No nie jest lepiej, bo znowu aluminium wchodzi w reakcję.
Oczywiście.
W reakcję i z tym mięsem, i z wysoką temperaturą. I mówi się o tym, że aluminium również ma działanie rakotwórcze, w związku z tym resztki tego aluminium.
Jeszcze z czym innym wchodzi w reakcję, ale o tym już chyba po 21.
No to, co Iwona powiedziała, to jest tylko zagrożenie sprawami nowotworowymi. Ale teraz, jeśli policzymy ilość tych związków, to po 21 powinniśmy powiedzieć też o tym, że jeśli popełniamy tych kilkanaście błędów dietetycznych plus jeszcze te dodatki...
W czasie jednego grillowania.
W czasie jednego. Samego tylko mięsa grillowego. Mhm. A jeśli dołączymy jeszcze te ładne argumenty, które Krzysztof tutaj...
Tak, o tym trunku też warto powiedzieć, co znajduje się w puszce.
Powiemy.
Z czego zostało to zrobione, bo to w środku to nie jest tak do końca, jak nam się wydaje, że
znowu
to jest taka fajna fermentacja.
Znowu następnych kilkanaście, tak jest. Kilkanaście substancji. Mamy gotowy beczkę prochu, na której siedzimy, do zapalenia trzustki.
I sami sobie ją podpalamy.
Mało tego.
Tak jest, jeszcze bardzo się cieszymy.
Mało,
z tego.
Błędnie
wystarczy.
Sądzimy, że to jest zdrowe. Wiele osób mi podkreśla, że przecież grilla w ogóle nie uwzględniają w swojej spowiedzi dotyczącej jadłospisu, dlatego że to jest przecież zdrowe. My idziemy grillować, my robimy bez tłuszczu, to jest super.
Bardzo ładne to jest, prawda? Historia nam się utworzyła bardzo ciekawa.
Prawda.
Przeciw telewizji Polacy grillują, przeciw kampaniom reklamowym, bo to jest troszkę przeciw, ale to jest naturalna konsekwencja tego, że nie ma tych wiadomości.
Kurczę, wiecie co? Trochę się przeraziłem tymi waszymi opowiadaniami, bo doszedłem do wniosku, że także lubiona przeze mnie forma spędzania życia towarzyskiego, właśnie przy tym słynnym grillu, jak niektórzy mówią, jest nie za bardzo zdrowa. Do naszego grona dołączyła zresztą, tak jak zapowiadałem, pani Małgorzata Jankowska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani zajmuje się na co dzień zdrowym żywieniem ludu Opola, czyli opolskich rodzin, prowadzi sklep Eko. Nie mogę podać ulicy, ani godziny otwarcia, ani tego, że ma pani najcudowniejsze ceny we wszechświecie. Pani trafiła na taki, nie wiem, czy smakowity, czy niesmakowity odcinek naszego programu. Zgaduje pani, co to jest?
Coś w puszce, ale...
Nie, to jest na razie, pani Małgorzata, to jest puszka.
To jest puszka.
Puszka aluminiowa i teraz pan doktor, gdy umawiałem się na dzisiejszą audycję, powie łaskawie, co w takiej puszce się zazwyczaj znajduje. Pańska nazwa.
To znaczy, w tej chwili już niewiadoma olbrzymia, dlatego, że kiedyś to było... Piwo w takiej puszce.
Kiedyś piwo to było w butelkach, pani doktor.
To znaczy nie, ale wtedy, kiedy weszły puszki, które ja znam,
to
głównie piwo się tam znajdowało, bo oczywiście oprócz produktów szeroko reklamowanych, które, ale to nie w naszym kraju było, więc...
Precz z tymi produktami.
Już ich nie ma. Ale taka moda, bo żeśmy przywozili z Berlina, z zachodniego, z Wiednia, piwo. I ono nawet bardzo ładnie przypominało smakiem z naszym butelkowanym. Bardzo współbrzmiało smakowo. To naprawdę było piwo.
No dobrze, co jest Anno Domini 2015?
No to nie jest już piwo.
A co?
No to jest produkt mieszania różnych związków smakowych, dodatków specjalnych, konserwantów.
Parapiwo możemy nazwać?
Tak, i to się nazywa parapiwo.
No to pięknie.
Może to się nazywa napój o nazwie piwo.
Och, najlepiej to Iwona, jednak Iwonka to najlepiej nazwała, dlatego że to teraz możemy nazwać napojem noszącym nazwę, w cudzysłowie
jest,
piwo, powinno się.
Szczególnie kobiety bardzo lubią sobie wybierać takie pseudopiwa, jakieś tam smakowe. Mężczyźni też coraz częściej, ale to jednak domena bardziej kobiet. Natomiast zwróćmy uwagę na zawartość tego
ale
napoju.
Ale ja właśnie, tutaj szanowna pani Iwona czyta w moich myślach, dlatego że ja to para piwo. Proszę uprzejmie, przyniosłem puszkę, ale proszę, żeby nikt nie podejrzewał mnie, że jestem zmuszony zbierać te puszki. Powodzi mi się znakomicie. Cieszę się bardzo, oby
pracujesz
tak dalej.
W Polskim Radiu, więc oczywiście. Musi ci się powodzić znakomicie.
Tak, i w tym momencie przejdę do
czytania składu.
Tak, więc to ma pewną nazwę własną, taką handlową w tej sieci. Mhm. No i proszę bardzo, ja się poświęciłem oczywiście dla dobra programu i słuchaczy o polskich rodzin. No i takie coś nabyłem. I teraz uwaga, co jest? Jest tu nazwa własna tegoż oto napoju i dalej napisano tak. Piwo o smaku tequili. Alkohol 6% zawartości. Pasteryzowane. Zawiera cukier. Informacja. I składniki. Uwaga. Piwo 96%.
No to sporo.
Zawiera słód. Cukier. Regulator kwasowości. W postaci kwasu cytrynowego. Aromaty. Przeciwutleniacz. I tutaj występuje kwas askorbinowy.
Askorbinowy. O, witamina C.
Witamina C. Tak. No i od razu najlepiej spożyć. A tu jest tak zamazane, że tylko pani Iwona przeczyta. Tu znawia się. Proszę, tu pod paznokietkiem.
Już.
Co tam jest takiego? Młoda dziewczyna.
A, słód jęczmienny.
Słód jęczmienny, cudnie.
No, nie jest najgorszy skład, tak? Natomiast
skład
musimy,
wygląda pięknie. Tylko...
Natomiast musimy się zastanowić nad tym składnikiem. Piwo już. My wiemy o tym, że piwa, które są puszkowane, to nie są najczęściej takie zwykłe piwa, tylko są przygotowywane z koncentratów i one są później rozrabiane z wodą. To już, to się
to
nazywa
nie jest ważone.
Piwo. Właśnie.
Tu nie pisze nic o ważeniu i nie pisze nic, że to jest piwo ważone.
Panie doktorze, ale ja bym się nie pastwił już nad samą technologią, nad tym procesem, natomiast zwróciłbym uwagę na pańską taką uwagę na to, że bardzo często tym grillowaniom towarzyszy właśnie popijanie piwka. Nie wiem dlaczego, ale pan jest osobą, która tego nie zaleca. Gdy nic tak cudownie nie smakuje, jak właśnie taki zimny napój z bąbelkami do tłustego karczku, czy do jakiejś tłustej kiełbasy. No więc pan znowu wbrew i pod prąd?
Iwona już wszystko opowiedziała, ja już nie muszę się dołączać, dlatego że wymieniliśmy około chyba 40 związków, które tak z grubsza z samego mięsa i speklowania marynaty tego mięsa.
Plus wysoka temperatura na grillu, bardzo wysoka.
Tak, oczywiście. I wszystkie substancje, które się tworzą przy tej wysokiej temperaturze. Do tego dokładamy wyrób piwo podobny lub o nazwie piwo, w którym znowu są związki bardzo określone i które świetnie pasują do tamtego bogatego bardzo tabulogramu chemicznego.
Wypełniamy.
Spróbujmy sobie wyobrazić, jaki koktajl substancji
chemicznych
my wypijamy i zjadamy.
Ja bym to wszystko zlał, żeby pokazać ludziom w menzurce, po paru mililitrach tego, każdego z tych substancji połączył to. I żebyście zobaczyli, jak wygląda. To reakcja kwasu z zasadą, to jest powstanie wody królewskiej, to jest pikuś przy tym, co się dzieje w jelitach i w żołądku
do tego dochodzi
człowieka.
Jeszcze puszka, sama puszka, która emituje, aluminium, tu jest napisane które... coś takiego, chronić przed działaniem promieni słonecznych, dlatego, że jeżeli na to działają promienie słoneczne, to
cię uwalnia aluminium bardzo, wchodzi w związki.
I bisfenole
do środka.
A bisfenole mają również oddziaływanie na naszą gospodarkę hormonalną, także one mają wpływ na zwiększenie poziomu estrogenów choćby u mężczyzn. Stąd często też ten tak zwany brzuch piwny, bo to między innymi...
Plus ginekomastia. Dwie rzeczy, czyli ładne cycki i duży brzuszek.
No, ale na ginekomastię...
bardzo ładnie zbudowany facet.
Na ginekomastię to się wiele czynników składa.
Tak, no, między innymi poziom
te dodatki
estrogenów
zbożowe do tak. grilla, bo zawsze jeszcze jakaś tam bułeczka jest, tak?
Tak? Już zaczynamy dalej.
Piwo, czyli ten pieczywko, słód jęczmienny i zawarte tutaj
piwo
hormony.
Marki, piwo i
Zosiu,
jeszcze...
podaj pieczywko.
Jeszcze napoje dodatkowe dla dzieci, które są od czasu do czasu, jak już zabraknie piwa, to się dopija te wszystkie...
Z syropem fruktozowo-glukozowym i z ogromną ilością barwników, często również barwników azowych, które mają działanie rakotwórcze.
Nie przerażajcie, chociaż myślę, że to powinno jednak tak myślogennie podziałać na naszych słuchaczy. Natomiast umknęło to jedno zjawisko, mianowicie dlaczego pan doktor jest przeciwnikiem popijania zimnych napojów. Już pomijam ich diabelny skład, diabelski, piekielny. Ale dlaczego właśnie jeszcze do tego ten czynnik, że to, a zazwyczaj ten napój jest kojarzony z niską temperaturą, dlaczego to jeszcze dodatkowo tak źle wpływa na zdrowie?
Beczka prochu z takim lądem dłuższym.
O. Beczka prochu z dłuższym lądem.
Tak, to odpala się to tak 12, 24, 36 godzin od spożycia, dlatego że schładza się tą reakcję. No jeśli chcemy kwas z zasadą połączyć i byśmy to schłodzili, czyli chłodzili cały czas, bo tam się ciepło wydziela. Czyli schładzamy to ciepło, które się wydziela przy połączeniu związków chemicznych, jest reakcja cieplna. I schładzamy to zimnym piwem. Opóźniamy reakcje, które następują. Tylko opóźniamy. Czyli instynkt bezpieczeństwa, kładziemy się spać i się tam gotuje. I wstajemy, oczywiście zaczyna się dopiero proces dziania. Po co schładzać?
Czyli to chyba prawo Van Hoffa jest, które mówi właśnie o dynamice przebiegu
procesów. O dynamice przebiegu procesów chemicznych w zależności od temperatury. Prawo Van Hoffa. I o to chodzi, że te wszystkie reakcje, które by wyszły dosyć szybko,
czyli szybko byśmy
nudności, mielibyśmy uczucie pełności już
czyli
po pierwszych kęsach, po pierwszych
inaczej mówiąc, panie doktorze, już po pierwszych łykach takiej mieszanki wybuchowej nasz organizm by powiedział nie rób tego więcej, nie dokładaj mi. Tymczasem to, że to jest schłodzone, rozumiem, że to jakby
prawo Van Hoffa
wyłącza nam
od razu wyłącza nam mózg. Nie pokazuje tego, co tam się
zagrożenia.
Dzieje.
Tak, i my oczywiście wlewamy dalej, potęgując.
Tak jest.
W takim razie...
I tylko własną straż pożarną włączamy w postaci piwa, gasimy, gasimy, gasimy.
I jeszcze czasami lody dochodzą na deser.
Och, to jest piękne.
Przy naszym telefonie pan Janusz z okolic Głuchołaz, którego sprowokowaliśmy do rozmowy na temat właśnie takiego przedmiotu. Dobry wieczór, panie Januszu.
Dobry wieczór.
Słuchamy pana, jak wrażenie, bo no niech pan, że opisze w jakiejś sytuacji, co pan robi, tak trochę więcej, okoliczności.
No ja akurat siedzę nad wodą, siedzę na rybach i właśnie mam taką, o, taki przedmiot, puszkę, tak jak pan to tam zademonstrował i właśnie czytam na tej puszce. Skład tej mojej puszki, tam jest tak, woda, słód jęczmienny i chmiel. Mhm. Nie? I nic więcej nie ma tam napisane, jakieś tam składniki, e coś tam. I teraz nie rozumiem takich, mówię, no proste pytanie dla takiego laika jak ja. Wydawało mi się, że jeżeli ja piję tam piwo jakieś, no to, że to jest w miarę zdrowe, bo niby ogólnie się mówi, że piwo w jakichś tam, wiadomo, niewielkich ilościach jest zdrowe.
Ale na co?
No nie wiem.
Właśnie.
My też nie wiemy, ale...
Proste pytanie.
Ale tutaj warto zauważyć, że pan pije wodę z chmielem.
Tak.
Tam
no. I ze słodem.
Napisane, że piwo,
i słód,
tak.
I
woda
plus chmiel.
Ale panie Januszu, tam w ogóle, Janusz Stasiak się kłania, tam nie pisze, że to jest ważone. Tam składniki jest woda. Ta woda była na pewno ważona razem, wspólnie, ale podgotowana dobrze. Wsypany sód i wsypany, sproszkowany dobrze chmiel na takie drobne cząstki.
Ewentualnie, żeby to ruszyło w ciągu jednego dnia.
No nie, no to teraz tak. No, ja nie wiem, ja nie rozumiem, bo ja akurat lubię piwo.
Czy te słowa, uwagi, spostrzeżenia, które nasi goście przekazali w czasie audycji, no nie włączyły panu takiego światełka ostrzegawczego, żeby jednak zastanowić się, czy warto się mordować przynajmniej na własne zamówienie i na własne pieniądze?
Nie, w ogóle to się zastanawiam teraz, bo ja teraz nie wiem, po tym programie, po tej pierwszej części programu, to nie wiem, czy ja piję piwo, czy ja piję chemię.
No to raczej to jest pewne, wie pan.
To, że chemię, tak, chemię, panie Januszu. Janusz Stasiak panu mówi, że pije pan bardzo bogatą chemię. Na pewno. Niech pan, rozmawialiśmy tu w przerwie, mogę panu powiedzieć, jeśli mówimy o produkcji piwa jednodniowej, o produkcji piwa dwutygodniowej, rasowego piwa polskiego, jedna z najlepszych marek, nie wymienimy jej. Mój kolega waży piwo sam, waży sobie na potrzeby własne.
W tradycyjnych składnikach
waży 6 do 3 miesięcy. 6 tygodni do 3 miesięcy.
No ja mam siostrzeńca, który to robi i uważałem to za głupotę.
No,
mówię szczerze teraz, bo...
Ja rozumiem, panie Januszu, tylko że...
Który w ogóle tam robi ten słód jęczmienny i te inne rzeczy, bo tam pali, robi coś tam. No ja znam akurat proces produkcji piwa.
Ale w tym momencie, panie Januszu, no...
Kupując piwo, przepraszam, że tak przerwę, że kupując piwo w sklepie czy w puszce, jeżeli jest napisane piwo i jest to dobrej marki, akurat kupuję akurat polskie piwa i dobrych marek, piwa nie kupuję tych tam takich tanich, bo sobie już w ogóle nie wyobrażam z tego, co tu wychodzi, co tam w ogóle jest tych bardzo tanich piwa. Uważałem, że kupując dobrej marki piwo, że tam jest coś z tego piwa.
Dał się pan złapać na lep, ale nam o coś innego chodzi. Wie pan, chodzi o świadomość. Ta audycja jest po to, żebyśmy obudzili w was świadomość, bo pan uważa, że pański siostrzeniec robi głupotę. My uważamy, że
znaczy,
trzech informatyków...
To, może inaczej, nie pochwalamy w ogóle alkoholu pod żadną postacią,
tak.
Ale podobno dla ludzi z końcu, jeden z najsłynniejszych ludzi wszechświata też pijał wino.
No.
I zresztą znamy historie zacne. Natomiast jeżeli już przyłożymy taką tą zdrową miarę, że mówimy, że nie popieramy spożywania alkoholu w jakiejkolwiek formie, a jeżeli już mówimy o czymś, co ma, nie wiem, sprawić przyjemność przy stole, zapewnić dobry nastrój,
zmieścić się w kulturze, powiedzmy, smakowania posiłków, to myślę, że szklaneczka dobrego, zważonego przez 3 miesiące lub 6 miesięcy piwa, mała szklaneczka, nikomu nie zaszkodzi na pewno. Jestem pewien.
No to co, panie Januszu, wraca pan do domu,
rozumiem? Tak, to co, w ogóle mam tego nie kupować? To jest
no zapłacił pan, podejrzewam, całkiem spore pieniądze za odrobinę wody z chemikaliami w puszce.
Niech pan się uda do siostrzeńca po szklaneczkę takiego już zważonego, przez niego, odstanego.
Nie, wie pan, bo u niego w ogóle proces produkcji to jest taki, że to musi leżakować 3 miesiące.
No więc o tym mówimy, i niech pan od niego zamówi sobie taką buteleczkę, lekko ją schłodzi.
Chyba, że ewentualnie...
Do 12 stopni chyba, i wtedy wypić.
Chyba, że po drodze, jak pan chce do nas dołączyć.
Czy mogę się jeszcze zapytać o taką rzecz, o ten skład jeszcze raz tego, jak powinno się mięso marynować na grilla?
O, teraz proszę, uwaga, po staropolsku.
Marynata na grill, ja zaznaczam, nie spalony, bo ja grilluję na elektrycznym, jeśli już.
I to coś lepszego.
Normalnie patelnia, to jest jeszcze raz, to jest woda gotowana z ziołami. Oczywiście to jest najpiękniejszy przepis, to jest dodatek. Jałowiec, ziele angielskie, liść laurowy. Powinno się według indywidualnych coś jeszcze tam dodawać. Nie będę wszystkiego mówił. Ocet.
Jabłkowy.
Jabłkowy ocet naturalny.
Jabłkowo-miodowy.
Tak jest, jabłkowo-miodowy, o nim mówiłem właśnie. I sól z niewielką ilością, jeśli ocet jest, to już cukru tak nie trzeba dodawać, ale niewielka drobina cukru jest potrzebna, bo jest to jeden ze skruszaczy także chemicznych. To zagotowane, ostudzone, zalewamy mięso po oczywiście schłodzeniu i wtedy mięso tak zmarynowane, szczególnie tu Iwonka powiedziała, dziczyzna, mięsa trudne do obróbki.
Jak długo powinno leżakować w tej marynadzie?
Ja to trzy dni marynuję.
Trzy doby w chłodnej temperaturze 8 do 10 stopni powinno stać w ten sposób utrzymane.
Tu jeszcze taka uwaga, bo żeby wykorzystać wartości tego octu jabłkowego naturalnej fermentacji, on ma żywe kultury bakterii, to nie należy go gotować.
Nie gotuje się. Nie tylko gotuje się go dodaje.
Gotuje się tą wodę z tymi ziołami.
I z solą, i z cukrem.
Dokładnie. I później do tej wody dodaje się ocet jabłkowy.
Tak jest, już po schłodzeniu. Tak jest.
Dobrze.
Panie Januszu, to rozumiem, wraca pan z wielką głową i wielką torbą ryb, bo na rybach pan jest. Tak.
Niech pan nie łamie kija. Stary wędkarz panu tego też życzy, Janusz. Tak jest.
A po drodze, gdyby pan już ewentualnie był u swojego krewniaka, proszę ewentualnie wpaść do nas.
Jedną buteleczkę dla nas.
Właśnie, chciałem zarezerwować
na ochotnika,
buteleczkę.
Będziemy króliczkami doświadczalnymi.
Chętnie.
To znaczy, powiem, mówię naprawdę szczerze, bo nie chcę zachwalać czy cokolwiek takiego, bo teraz mówię po tym programie dzisiejszym.
On naprawdę, ma pan dość.
On tam pali ten słód, mieli, robi, tam on ma specjalną tam beczkę i w ogóle, naprawdę jest to proces tak długotrwały u niego, że ja mówię tak, jak chciałbym się napić, akurat mówię, mam teraz ochotę na piwo.
To nie da rady, bo leżakuje.
No, mówię, że człowiek nie wielbłąd.
No i to tak jest, bo właśnie od poziomu palenia tego jęczmienia zależy między innymi barwa jego. Kiedyś byłem w takim bardzo, bardzo znanym francuskim browarze i tam nam wszystko wytłumaczono. I tam jeszcze niektóre procesy technologiczne robi się rzeczywiście zgodnie z tymi regułami sztuki. Bardzo panu dziękuję, panie Januszu. Proszę pozdrowić siostrzeńca, rodzinę i zdrowo,
dziękuję
spokojnie,
bardzo.
Z mądrymi, zdrowymi przemyśleniami wrócić do domu i tę wiedzę szerzyć pod strzechy na lewo, na prawo, wie pan, aż po samą granicę.
Ale pozdrowić siostrzeńca jeszcze raz.
Koniecznie.
No, nie, naprawdę, muszę naprawdę się zastanowić, bo mówię szczerze, ale to nie tylko ja, bo to nie jest tylko ja takim przykładem. To jest 99,9% Polaków. Jest
już o jednego już mniej nieświadomego. Pan Janusz jest tego kolejnym przykładem. Panie Januszu, gratulujemy panu.
No, dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dobranoc,
do usłyszenia na zaś, jak to mówię. Tak sobie myślę, że tak jak producenci napoju na P wstrzelili się sprytnie, wykorzystując pewne nasze nawyki i skojarzenia, kiedy patrzę na puszkę, myślę piwo, a tymczasem guzik, prawda, bo to jest coś para. Piwo. No i teraz rozwiniemy ten wątek dotyczący przetworów mięsnych. Przyniosłem specjalnie z pewnej sieci handlowej kawanosy wieprzowe.
Supermarka zresztą.
Wyśmienity.
Najwyższa jakość.
Premium. Modna nazwa, rzuca na kolana. Wędlina premium. Ta najdroższa z najdroższych. No, kawanosy same w sobie. A pani Iwona Wierzbicka, dietetyk, będzie uprzejma przeczytać, a ja będę powolutku liczył, ile tam składników. Tak po kolei. No, jak to jest zrobione?
Krzysztof, muszę powiedzieć, że nie popisałeś się, bo wybrałeś rzeczywiście taki, który zawiera mało tych składników.
To znaczy ile?
No i ja bym się tutaj tak bardzo, bardzo nie czepiała.
Dobra,
tego.
Dobra, jedziemy.
Bo idąc do sieci handlowej, nie każdy chodzi do sklepu ze zdrową żywnością, tak? I jak już mamy pójść do sieci, no to wybierzmy sobie taki, który ma ten skład jak najmniejszy.
Ale to jest
i najbardziej zrozumiały.
Droga pani, to jest najdroższe z najdroższych. Kto to
tak,
kupuje?
Tak, i na pierwszym miejscu jest mięso.
Czyli jest mięso.
No jest mięso.
Brawo. Sukces.
Dobrze. No.
Niestety zdarza się bardzo często, że wędliny produkowane są z wody.
A, no tam
oczywiście,
robisz sceny.
Oczywiście, na pierwszym miejscu bywa
jakaś
woda.
Jakaś histeria, no. W kabanosie wody
nie można być tak małostkowe.
No w kabanosie raczej nie.
Ile toż złej woli trzeba, żeby się czepiać o taki drobiazg.
Więc tutaj mamy mięso, sól, przyprawy, aromaty.
Co mamy?
Aromaty.
Czyli tak,
no bo przecież musimy mieć smak mięsa.
Czyli na pierwszym miejscu mięso, tak?
Tak.
No, i dalej tak. Dwa.
No sól, przyprawy, aromaty, wzmacniacz smaku oczywiście, glutaminian.
Pięć.
Dalej mamy przeciwutleniacz.
Sześć.
I mamy barwnik.
Siedem.
Również. I substancję konserwującą.
Osiem.
No.
To co odgadujemy? Z czego składa się substancja konserwująca,
no,
bo może być saletra.
Azotyn sodu akurat.
No, czyli
azotyn,
saletra.
Nie azotan, tylko azotyn.
Azotyn. No to
bardziej toksyczna
no
fora.
Tak, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że do handlu to tak nie może pójść coś sobie tak całkiem bez konserwantów, bo jak ludzie się zatrują jakimś jadem kiełbasianym, dopiero by afera wybuchła.
No tak, no, ale musi
tak?
poza tym wyglądać na różowe.
Czekajcie.
Więc podkreślmy jedną ważną rzecz. Jeżeli komuś zależy na tym, żeby nie spożywać chemii, to niech w ogóle nie kupuje wędlin, tylko po prostu kupi sobie kawałek mięsa.
Aha, no to teraz chodzi, tak? Przerzucam swój wzrok na drugą stronę tego przezgrabnego mebla, jaki znajduje się w studiu, pani Małgorzata Jankowska, która właśnie prowadzi taką malutką firmę, która właśnie sprowadza od małych producentów niewielkich tego rodzaju wyroby. Pani Małgorzato, kłaniam się jeszcze raz. Nasłuchała się pani o wyrobach napojopodobnych.
Tak, trzymam bardzo ładną metkę i czytam teraz skład ze swojej strony.
Dobrze, a co to jest, proszę od razu powiedzieć? Co to będzie za produkt?
Kiełbasa.
Kiełbasa, amen, kropka. I co tam jest?
No nie powiem nazwy, ale
dobrze,
kiełbasa.
Dobrze, kiełbasa.
Mięso wieprzowe.
Raz.
Sól.
Dwa.
Czosnek.
Trzy.
Przyprawy.
Jakie?
No przyprawy.
Przyprawy, no.
Przyprawy. No dobra, jest, dobra, i przyprawy.
To jest tajemnica Poliszynela każdego producenta, bo on dzięki
temu... To inaczej,
temu...
czy zioła prowansalskie, czy majeranek.
Dobrze,
czy
inaczej, jest tak, mięso,
tak,
sól,
czosnek,
no dobra, przyprawy. Czosnek to przyprawa, przyprawa to przyprawa. Czyli tak naprawdę jest mięso i sól i przyprawy.
No nic więcej.
A gdzie są,
to, co jest w normalnej
szanowna
kiełbasie.
Pani Małgorzato, a gdzie są konserwanty?
Zapomnieli.
A przeciwutleniacze zapomnieli.
A to dlaczego pani się nie... Przepraszam,
wzmacniacze smakowe...
Panie doktorze,
zapomnieli.
Proszę się uspokoić.
Czosnek wszystko zabija i konserwuje. No
panie doktorze, to. Proszę się uspokoić.
Ale to nie nadaje się do
strasznie
sieci.
Agresywny się jest. No to i pani Małgorzato, dlaczego pani to nie spleśniało, nie zbutwiało, przepraszam, nie zaśmierdziało się?
Nie, to bardzo spokojnie sobie leżakuje, a później powieszone w sklepie znakomicie roztacza aromat na cały sklep i nie ma prawa się zepsuć.
No ile ta kiełbasa bez konserwantów, bez wzmacniaczy smaku i tak dalej może tak sobie w sklepie jeszcze przy tej temperaturze wisieć? I nie zabije ani muchy.
No ja nie chcę państwa tu przewrócić, ale ja mam taką kiełbasę, która już 2 lata wisi. To tak specjalnie trzymam, żeby klientom pokazać i udowodnić.
Ale przecież kiedyś tak się robiło, wieszało się kiełbasy na
doktor Stasiak nawet odkrył pewien produkt, pamiętam, gdzieś tam za piecem.
Tak,
ile lat? 70 miała?
64 lata chyba miało, bo to był 74 rok, a z 31 roku była słonina u babci za piecem, jak żeśmy rozbierali strych i nadbudowę piętrową, wujek chciał postawić, za kominem słonina i wszyscy żeśmy tego wieczoru, jak skończyliśmy rozbiórkę, dostaliśmy od babci po kawałeczku tej słoniny, oczywiście po małym łyku czegoś własnego mocniejszego, bo to
do
było...
Do słoniny.
Do słoniny. Ale ta słonina była przesmaczna. Ona, oczywiście, że była suchutka, trzeba było ją żuć, mielić w ustach, bo to ale
dopiero
była,
wydobywało cały
tak jest,
smak,
i dopiero
tak.
Zaczynała smakować. I 10-15 minut i coraz więcej smaków, takich naturalnych, że widzieliśmy dobrze, że to jest słonina. I to jaka?
Ile lat?
63 lata. 74 rok, a słonina była z karteczką babci, bo wszystkie te produkty wisiały, 1931 rok. Dom był stawiany w 1924 roku, więc kilka lat po postawieniu domu przed wojną. No właśnie...
Opowieści, przyznam się.
No ale Gosia powiedziała, 2 lata wisi kiełbasa. Teraz facet mówi...
Temperatura nie gra roli.
I nie gra roli. Przede wszystkim tylko miejsce przewiewne. Miejsce przewiewne...
Żeby się nie stykało.
Tak jest
właśnie,
i z niczym.
To jest istotne. Miejsce przewiewne, bo to muszą być specjalne warunki zachowane. My możemy, wiadomo, mamy też kiełbasy suszone i inne rzeczy. To się nie psuje. To można trzymać latami takie mięso. Ważne, żeby się nie stykało. A taką kiełbasę, jak ty powiedziałeś, Krzysztof, z sieci, tak? Przecież ja te kabanosy, które ty tutaj kupiłeś, spotkałam dosłownie, jak byłam na urlopie w Chorwacji. Identyczne.
No bo ta sieć
one lecą
tak
tirami, kontenerami. No.
I mało tego, w tym
leżą jeden na drugim.
Jeden jeszcze, na drugim jeszcze w foliowych opakowaniach.
Powiem wam więcej. To jest taki chwyt. Ja myślę, że to jest pewnego rodzaju fortel. Proszę zauważyć, że ta folia tylko ma nadruk, robi wrażenie, że ona jest perforowana.
Tak, że
czyli
jest sucha.
Przewiewna.
Tak. Jeszcze
sprytniejszy. A teraz uważajcie.
A rzeczywiście,
to nie jest łaskawca taka siateczka.
Ja myślałam,
nie.
Że siateczka jest.
Nie, proszę pani,
brudki.
Proszę.
Czyli tam nie ma żadnego dostępu powietrza.
Szanowna
tam musi
pani Kiwono, proszę się na swoim jenomyśleniu, choć ono jest błyskotliwe, nie opierać. Ja dałem się na ten sam lep nabrać, dlatego że wziąłem to do ręki i teraz tak, patrzę, o fajnie, taka przewiewna folia,
żeby mięso oddychało.
Po czym naciskam to, a to się, kurczę, napręża. Czyli to jest balon.
Próżniowo.
I teraz
to nawet
czytam dalej.
Nie jest chyba.
Nie,
proszę przeczytać, jak jest pakowane.
W atmosferze ochronnej pewnie.
Oczywiście w atmosferze ochronnej. Czyli
i
nie daj Boże, żeby
jakiś
to tam...
jest w środku.
Jakiś, nie wiem co, azot?
Nie daj Boże, to pęknie, to nie wiadomo, czy to jeszcze...
No akurat
nie wiadomo, co tam jest, tak.
Ale
jaki
może azot
gaz?
Albo coś zazwyczaj. Tego
najczęściej
typu,
azot,
prawda?
Tak jest.
W każdym razie, jeżeli to tak jest zrobione, no to sobie może jechać tam od Chorwacji przez Bermudy i się nic nie stanie. No.
Naokoło świata.
Naokoło świata bez żadnego problemu.
A to mięso pani Małgorzato, które z kolei ci dostawcy skromni, maleńcy robią? Pani ich wizytuje w ogóle, zanim na przykład zamówi sobie jakiś wyrób?
Tak, ja ich znam. Ja ich znam, ja u nich bywałam, bywam. Zresztą wzajemnie się zapraszamy na różnego rodzaju
demonstracje. Ale pani zazdroszczę, skorzystałbym z tych zaprosin. Oj, skorzystałbym.
Może skorzystać ze sklepu.
Są to faktycznie firmy, które pozyskują to mięso od rolników, którzy hodują je takimi tradycyjnymi metodami. To nie jest chów przemysłowy oparty na sterydach hormonalnych, czy na jakichś genetycznie modyfikowanych świniach, które rosną na przykład bez tłuszczu, bez słoniny, a mają schaby jakieś nadprzyrodzone, gigantycznej wielkości, bo tak się też robi.
Schaby nadprzyrodzone, bardzo mi się to podoba.
Tak, ładnie powiedziała Gosia, tak jest, nadprzyrodzony schab. No,
no nowa generacja.
No była formacja nieżywych schabów, a teraz mamy nadprzyrodzonych schabów. No. Formacja nadprzyrodzonych schabów.
Pani Małgosia tutaj też powiedziała bardzo istotną rzecz, na to wiele osób nie zwraca uwagi. Nam się wydaje, że jeżeli my kupimy w sklepie mięsnym, który ma ładny wystrój, to że kupujemy zdrowe wędliny, tak? Czy zdrowe mięso. Bo tak ludzie mówią, ja kupuję w tym i w tym sklepie, albo w tym i w tym sklepie.
Tam jest elegancko.
Ja mówię, no tak, ale jakie to ma znaczenie, że w tym i w tym sklepie?
No proste, kupujemy
przecież
oczami.
Ta wędlina, czy to mięso jest od tej przemysłowo hodowanej krowy. W związku z tym będzie zawierało w sobie antybiotyki, sterydy i inne rzeczy. I to ma istotne znaczenie. Nie jak sklep wygląda, tylko właśnie to, co pani powiedziała tutaj. Skąd to mięso pochodzi, jakimi metodami ono jest hodowane. Takimi tradycyjnymi metodami, jak kiedyś było.
Gosia jeszcze coś ważnego powiedziała. W przerwie rozmawialiśmy tutaj o niepamięci generacyjnej. Ja przypominałem tą słoninę. Ona mi smakiem jest cały czas. Jeszcze pamiętam słoninę w swojej armii, dawnej Układu Warszawskiego. Później już w NATO takiej słoniny nie miałem, mimo że też byłem oficerem tej drugiej armii. I słuchajcie, zapomnieliśmy generacyjnie swoich smaków dzieciństwa, swoich smaków młodości, bo Małgosia mówiła, że ludzie w naszym wieku, 60-latkowie, nie pamiętają smaków swojego dzieciństwa, kiedy szło się koło sklepu mięsnego, jak szedłem z mamą do domu ze swojej szkoły. Razem wracaliśmy, mama była nauczycielką, szliśmy koło sklepu mięsnego. Wszystkie zapachy pamiętam do dzisiaj.
No niektóre, przepraszam bardzo, panie doktorze, niektóre, ponieważ ja też były ustrój pamiętam, niektóre zapachy obok sklepu mięsnego nie były dla zbyt interesujące.
Ale lata 60. Jeszcze raz, to są smaki dzieciństwa i zapachy dzieciństwa. W latach 60. nie dotknęliśmy produkcji przemysłowej, albo ona była bardzo zminimalizowana.
Tak zwana ekstensywna, czego się wstydziliśmy tak w zdarzeniu z tym, co na
zachodzie. A w tej chwili, jak Gosia mówi, odwiedza tych ludzi, którzy nadrabiają czym, żeby się utrzymać na rynku? Przede wszystkim pracowitością, przede wszystkim tą prostą kulturą obsługi zwierząt, żeby to były proste pasze pozyskiwane w prosty sposób.
Znaczy jest to te 4 lata istnienia, powiedzmy, i współpracy z tymi ludźmi, słuchajcie, jest dziwne takie zjawisko. Albo są to osoby, które prowadzą, powiedzmy, z dziada, pradziada, że tak nazwę, i są już w naszym wieku, albo są to bardzo ludzie młodzi i wykształceni. Zabrakło tego pokolenia pomiędzy. To pokolenie, które uległo temu blichtrowi tych opakowań, tak,
kiedy to
i tej wolności naszej pseudo. Oni jakby żyją w tej chwili w zupełnie nierealnym świecie. Natomiast młodzi...
Czyli w tym matryksie reklamowym.
Dokładnie, dokładnie. I w tej reklamie podprogowo działającej, bo ja po prostu rozmawiając z nimi, to czasami patrzę, słucham i oczom nie wierzę to, co ja wysłuchuję. No ale w końcu dzisiaj jest tak, że każdy ma prawo do swojego zdania. Natomiast miło się rozmawia z ludźmi młodymi. To są ludzie 20-paroletni, 30-letni, wykształceni po wyższych studiach, którzy z pełną świadomością to robią.
Czyli te gospodarstwa
ale
ekologiczne zakładają.
Na przykład gospodarstwo, czy tak jak mówię, o producentach.
O producentach.
To są młodzi ludzie. To są młodzi ludzie, sympatyczni, bardzo pozytywnie nastawieni do życia, ale to oni odgrzebali przepisy. Nie mamy. Babci i prababci musieli się cofnąć o jedno pokolenie. I Jest to bardzo pozytywne w tym momencie. Jest to bardzo pozytywne, bo oni są w pełni świadomi tego, co robią. Tu nie ma żadnego, no nie wiem, nie chcę to nazwać oszustwa, czy nie, pisania nieprawdy. O, może tak. I to jest jedyne zachęcające, jedyne pozytywne w tym momencie. Natomiast klienci, no dzisiaj jest tak, że każdy ma wybór. Każdy może pójść i kupić to co chce, ale zawsze powtarzam, metka, 3-4 składniki i tylko wtedy kupujemy. Nic więcej, bo to jest podstawa. Ale nie znają ludzie smaku prawdziwego sera, więc jak ja częstuję w sklepie, to kręcą nosem, bo ono nie tak pachnie. Mleko, które jest świeże, odkręcone, ono ma dziwny zapach dla tych ludzi.
Na ogół i teraz, mleko pachnie krową, jak niektórzy mówią.
No dokładnie.
A czym
no
ma pachnieć, pani Małgorzata?
No niczym najlepiej. Najlepiej, UHT. Żeby... UHT, żeby niczym nie pachniało.
No tak, bo jest przecież odparowane. Później woda odmineralizowana, oczywiście, zmieszana ze sproszkowanym i wtedy do kartonu wchodzi 10 lat, 20, 30, 50.
Nie, no to spokojnie 300 lat wytrzyma, dopóki kartonik się nie rozsypie.
Promienie gamma jeszcze to tak trochę przeczeszą. Tak, jest tak. Dobrze.
To, co powiedziała Małgorzata, całkowite zapomnienie smaków naszego dzieciństwa, smaków
zupełnie,
generacyjnych.
Zupełnie.
Ale jest nadzieja, skoro mówi właśnie pani Małgorzata, że to najmłodsze pokolenie 20-parolatków, które ukończyło studia, zachwyciło się po pierwsze normalną recepturą, po pierwsze smakiem tego, aromatem, prawdziwością.
Ono zna skutki działania jedzenia fast foodowego. Oni są świadomi tego, jak to jedzenie zaszkodziło. To jest też przyczynek do tego, dlaczego to robią.
Czyli widzą, jak 30-40-latkowie źle się odżywiali.
Chorują.
I oni nie chcą wejść w te same buty.
Dokładnie.
No to pani Małgorzata, może to jest dobry akcent, żeby zakończyć dzisiejszą programy, proszę państwa, właśnie taką nadzieją, że ci młodzi producenci przekażą też swoją wiedzę, chociażby przy okazji właśnie takich dzisiejszych wydłużeń edukacyjnych, bo dzisiejsza audycja, mam nadzieję, że ma przede wszystkim właśnie taki wątek edukacyjny, kiedy mówimy o ważnych rzeczach, no wychodząc z prostego założenia, o którym już wspominałem, że tak naprawdę nasze zdrowie przede wszystkim nie zależy od pana doktora, od NFZ-u, fazy księżyca, tylko od nas samych. Najbardziej. No taką niezbyt lotną, błyskotliwą puentą zakończyłbym ten program. Zgadzacie się?
Bo to jest jasna prawda. My to prawda. Wybieramy, co powiedziała Małgosia. To jest wybór w naszych rękach. To, co mówi Iwona. Zamiast kiełbasę czy wędlinę w ogóle, ogólnie mówiąc, skądś może weźmy zwykłe mięso, czyste, proste.
Ewentualnie właśnie w swoich gdzieś domach, w okolicach państwa zamieszkania, proszę może odnaleźć właśnie taki mały sklepik eko, porozmawiać z osobą prowadzącą, poprosić o skład, bo przecież ci ludzie doskonale znają. Może tak jak pani Małgorzata przeczyta, z czego ta kiełbasa się
z
składa.
Z mięsa, składników. Mięso soli, podstawowe.
Pieprz. Koniec. Żadnych tam żadnych ulepszaczy, polepszaczy, glutaminianów sodowych i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy sami państwo odczują na własnej skórze, ciele, że lepiej się czują i nie czują się źle w tydzień po zjedzeniu karczku zapeklowanego gdzieś w fabryce,
który leżał gdzieś w składzie chłodny i zmrożony 20
lat. Ja na koniec chciałam tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Przypomniała mi klientka w sklepie bardzo stare przysłowie, które znałam, ale faktycznie zapomniałam. Nie dasz piekarzowi, zapłacisz grabarzowi.
No to ja panią przebiję. Możemy? Licytujemy. Nie dasz na kucharza, wydasz na lekarza. Też nie, podobno staropolskie.
Nie chciałam wspominać.
Nie chciała pani reklamy.
Ja słyszałam troszeczkę inne jakieś takie powiedzenia.
Proszę
a propos
bardzo.
Tych kucharzy, że Bóg stworzył produkty, a diabeł zesłał kucharza.
A doktor Stasiak...
Ja mam jedno tylko. Że
ze stoickim spokojem anioła na to
wszystko. Dwie uwagi dla was. Pan Bóg zmienił swoją krew w wino. I ono też nie jest szkodliwe, ani piwo takiej dobrej roboty według starych receptur, ani malutko likieru czereśniowego do posiłku.
Tyle z czereśni, a nie koncentratu czereśni.
Tak
wpłynie.
Jest dla smakowitości i dla zdrowotności. A drugie, in vino veritas in aqua sanitas, czyli winie prawda, w wodzie zdrowie, to nie jest tak do końca. Nie tylko. Ta współczesna woda inaczej smakuje. Więc na zdrowym rozsądku, nasi pacjenci kochani, oprzyjcie.
A jak mawiali starożytni, primum non nocere. Proszę
bardzo
przetłumaczyć, panie doktorze.
Przede wszystkim nie szkodzić.
Nie szkodźmy sobie. Bardzo dziękuję za udział w tej audycji. Pani Małgorzata Jankowska, dziękuję bardzo. Wraca
bardzo
pani
dziękuję.
Do swoich arcystarych smaków i zapachów. Zazdrościmy. Doktor Janusz Stasiak, gastroenterolog. Człowiek, który wie, o czym mówi w tym momencie, jak zawsze.
Pięknie powiedziane. Dziękuję ślicznie państwu.
I Iwona Wierzbicka, dietetyk kliniczny, trener osobisty. Trenowała nas tu troszkę dzisiaj. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.